Pán s vámi. Slova Evangelii vedúk Svätého Jána. Vśród tých, ktorí přibývali, aby oddať pokon Bohu v čase święta, byli takže niektórzy Gréci. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus tak dał odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Tym rozległ się głos nieba i uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący słyszał to i mówił zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówi do niego. Na to rzekł Jezus, głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. A teraz proszę usiąść. Moi drodzy, jest to ostatnia niedziela przed Niedzielą Palmową, ponieważ wiemy, że w Niedzielę Palmową będzie czytana Ewangelia Święta Męki Pańskiej. Dlatego będą dłuższe czytania i nie będzie refleksji. Dlatego dzisiaj zastanowimy się nad bardzo ważnym powiedzeniem Chrystusa. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleopasa i Maria Magdalena. Dalej jest, po tym Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł, pragnę. Potem usłyszymy słowo, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Moi drodzy, śmierć Jezusa zakończyła Jego mękę. Śmierć kończy wszystko, ale tylko tu, na ziemi, zamyka to, co znamy, niweczy ludzkie plany, marzenia, oczekiwania. Nasza śmierć będzie oznaczała definitywny koniec sytuacji nam znajomych, z których się jakoś oswoiliśmy, do których się przyzwyczailiśmy. Jednocześnie zacznie się nasze prawdziwe życie, do którego tu na ziemi mieliśmy się przygotować. I tak jak często w życiu nie staramy się zrozumieć, po co nas Pan Bóg stworzył. I postawił na tym właśnie miejscu, w tym czasie, tak z chwilą śmierci, zacznie się dla nas, dla każdego z nas coś, co kiedyś opisał święty Paweł Apostoł w słowach: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Między ludźmi krążą różne opowiadania, których człowiek stara się jakoś oswoić to, co kompletnie dla niego nieznane. I często niebo przedstawiane jest jako miejsce, gdzie panuje spokój, cisza, tylko chóry anielskie śpiewają, a ludzkie dusze snują się po niebieskich łąkach. Piekło przedstawiane jest przeciwnie, jako miejsce ruchliwe, gdzie dusze potępione zajmują się tym, co do tej pory. I to miejsce, które jakoś jest nam bardziej znajome. Trudno się dziwić człowiekowi, że nie dąży do świętości, nie chce osiągnąć nieba, skoro wyobraża sobie Boga jako nudnego, starszego człowieka z brodą. A niebo to miejsce pełne nudy, gdzie tylko się siedzi na chmurach i śpiewa się z aniołami. Takie patrzenie na niebo jest z gruntu fałszywe, obrażające Boga i człowieka. Z pewnością wieczne szczęście nie wiąże się z nudą, bezruchem i nic nierobieniem. W pismach wielu świętych mistyków znajduje się wypowiedzi, na podstawie których można śmiało powiedzieć, że to nasze ziemskie życie to jedynie wstęp do prawdziwego błogostanu i obecności Boga. Z chwilą naszej śmierci może zacząć się dla nas prawdziwy rozwój, któremu Bóg nie nakreślił żadnych granic, gdy żadne granice nie obowiązują Jego samego. W Bożym Królestwie nie ma monotonii czy nudy. O tym jednak, jak wielkie będzie głębia naszego uczestnictwa w tym nowym życiu, zadecyduje wielkość miłości. Wielkość upodobnienia się do Jezusa Chrystusa w służbie drugiego człowieka, w służbie bliźniemu. Żeby jednak osiągnąć taką dojrzałość miłości duszy ludzkiej, potrzebny jest niekiedy po śmierci czas dorastania. Jest to stan czyśćca. Podczas pobytu w czyśćcu dusza pozbywa się wszystkiego, a nawet najmniejszych śladów egoizmu, czyli źle pojętej miłości własnej. Opuści czyściec, przemienia pełnię miłości prawdziwej oddanej Bogu i skoncentrowanej wyłącznie na Nim, chcąc Go nieustannie wychwalać. To jak bardzo nasza dusza, ludzka miłość jest jeszcze niedojrzała, ukazane będzie w momencie śmierci. Wtedy dusza ludzka wyraźnie zobaczy i pozna, że nie jest jeszcze zdolna, by spotkać się z miłością prawdziwą, którą jest Bóg, gdyż nie dość tu na ziemi żyła i realizowała pierwsze i najważniejsze przykazanie, będziesz miłowała Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Prawdą jest, że staramy się kochać Boga, ale przeważnie oddajemy Mu tylko część naszego serca, duszy i umysłu. Popatrzmy na mszę świętą. Jesteśmy zobowiązani raz poświęcić pół godziny na spotkanie z Bogiem, a przecież jest tak bardzo ciężko. Przede wszystkim zatroskani jesteśmy o własne dobro. Tymczasem czyściec jest stanem, gdzie właśnie pierwsze przykazanie nabiera najważniejszego znaczenia i dusza uczy się, jak powinno się realizować prawdziwe. To właśnie tej duchowej niedojrzałości, nieumiejętności kochania Boga z całego serca pozbywamy się w czyśćcu. Tam, w nadprzyrodzonym świetle, dusza dostrzega, jak Pan Bóg nieustannie swojej miłości do każdego człowieka przyciąga duszę, prowadzi ku całkowitej doskonałości, ale nieodpokutowane grzechy zatrzymują ją i nie pozwalają iść za tą przyciągającą siłą Boga. Dusza w czystcu doświadcza niemożliwości bezpośredniego oglądania Boga. Dusza w czystcu doświadcza niemożliwości bliżenia się całkowitego do Boga. Czyściec potrzebny jest, by w duszy ludzkiej wypalić letniość, przez którą ostrzegał Pan Jezus: znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani nie gorący, ani zimny, chcę wyrzucić z mych ust Ciebie. Ogień czysta wypali lenistwo, jakże często usprawiedliwiane cierpliwością czy słowami: nie chce mi się. To właśnie w czystcu ujrzymy wszystkie niegodne, bez dziękczynienia przyjęte komunie święte, modlitwy, które nie były w naszym życiu, albo była tylko jaka powierzchowne podejście do życia, które nie skłaniało nas do zmian. Pokutować będziemy za wszystkie rany śmierci, zadawane słowami Pana Jezusa. Nas przestrzegał, a powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę. Dzień sądu. Zobaczymy wszystkie sytuacje, których mogliśmy, a nie uczyniliśmy żadnego dobra i dla drugiego człowieka. Poznamy wszystko to, co winniśmy byli wykonać, gdyż taka była wola Boga, a my ją zlekceważyliśmy. W czyściu będziemy wynagradzać za niedojrzałą miłość bliźniego i samego siebie. Ta niedojrzała miłość będzie musiała zostać tam wyniszczona doszczętnie. Pomimo doświadczenia bólu i męki, w czyściu nasza dusza doświadcza także miłości Boga. I to jest dla nas źródłem wielkiej nadziei. Jest jednak taki stan, w którym tego doświadczenia Bożej miłości nie ma. To jest piekło. To, że istnieje piekło i szatan, to prawda wiary chrześcijańskiej. Szatan to osobowe stworzenie, które świadomie odrzuciło miłość swojego Stwórcy i żyje w nienawiści do wszystkiego, co ku Bogu się kieruje, co do Niego należy. Zły duch zachował po prostu swoją duchową, anielską naturę, a także inteligencję i wolę. Jednak wykorzystuje je wyłącznie jako narzędzie nienawiści. Moi drodzy, odrzucenie Boga, jakiego dokonał szatan, zostało dokonane w sposób nieodwołalny. Dlatego też jego królestwo, które stworzył, ma charakter wieczny. Czasem postrzegamy piekło jako miejsce, gdzie Bóg przygotował grzesznikom straszliwe cierpienie. Tymczasem to nie Pan Bóg jest ich Twórcą. Cierpienia, jakie dusza ludzka doznaje w piekle, to wynik decyzji człowieka, który przez całe życie, a w momencie śmierci zdecydował się i ostatecznie odrzuca Boga. Piekło to świadomość, że utrata Boga ma charakter nieodwołalny i wieczny, że nigdy się nie kończy. Jeśli Jezus często mówi o ogniu wieczystym, wiecznym, ogniu nieugaszonym, o robaku, który nie umiera, o męce wiecznej, to musimy uznać, że tak jest naprawdę. Jeżeli sądzimy, że może być inaczej, to zostaje podważona prawda słów starego, samego Pana Jezusa. To tak, jakbyśmy Mu zarzucili kłamstwo. Potępiony cierpi przede wszystkim z powodu nieobecności Boga, niemożliwości zobaczenia Go i kochania. To jest największe i dla nas niewyobrażalne cierpienie stanu potępienia. Człowiek pozbawiony jest takiego, bez czego nie może istnieć, a nie może istnieć bez pragnienia Boga. Utrata Boga jest też dla Niego swoistą utratą samego siebie. Moi drodzy, nie możemy twierdzić, że piekło jest dziełem Boga. Bóg nie mści się na człowieku za to, że ten go odrzucił. Boża sprawiedliwość pozwala jednak doświadczyć człowiekowi nawet takich najdalej idących konsekwencjach jego wyborów, gdyż Bóg szanuje ludzką wolność. Człowiek może nie chcieć kochać Boga, drugiego człowieka. Może odwrócić się od swojego Stwórcy. Stwórcy, jak uczynił to szatan. Ale wówczas sam skazuje się na wieczne życie bez Boga i na doświadczanie nieustannych wyrzutów sumienia. Ludzkie sumienie to rodzaj kompasu, dzięki któremu człowiek może kroczyć we właściwym kierunku, w kierunku Boga. To także dar do Stwórcy. Od Stwórcy dar subtelny i delikatny, który może zniszczyć i zniekształcić. Bez pielęgnowania tej, bez życia sakramentalnej pokuty i pojednania, komunią świętą sumienia obumiera. Zabija je także ludzki egoizm i gardzenie godnością drugiego człowieka. Wówczas sumienie milknie i nie ostrzega przed złymi wyborami. To, że człowiekowi jego sumienie niczego nie wyrzuca, nie oznacza wcale, że człowiek nie grzeszy. Wprost przeciwnie, apostoł Jan pisze wyraźnie, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Takie sumienie mieli niektórzy sądzeni za zbrodnie II wojny światowej. Im sumienie niczego nie wyrzucało. Jeśli ludzkie serce nie uzna swego grzechu i nie wyda siebie pokornego wołania o przebaczenie, Bóg nie może zmusić go do takiego odruchu. I to człowiek sam siebie na potępienie skazuje. Mówiąc o tym, co będzie po śmierci, czego uczy nas Kościół, o czym pisali święci, mistycy, nie zamierzam nikogo straszyć ani pokazać, że wtedy dopiero w pełni będziemy zbierali owoce naszych ziemskich czynów, naszych myśli, naszych słów i tak dalej. Nic, co tu robimy, mówimy, myślimy, nie idzie w zapomnienie, nie jest bez znaczenia. Żadne słowo i żaden nasz czyn. Dlatego na początku Wielkiego Tygodnia, gdy w kolejnych dniach będziemy zbliżali się coraz bardziej do Jezusa Chrystusa, do ofiary Jezusa, która nas uratowała śmierci wiecznej, od męk, piekła. Zastanówmy się nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem i nawróćmy się do Boga. Nie zmieńmy to, co w naszym życiu jest, musimy zmienić to, co w naszym życiu jest niewłaściwe, bo śmierć przypomina nam o tym, co ksiądz mówi w środę popielcową, i kiedy posypywał nam głowy popiołem, że ciało i ziemskie życie jest prochem i w proch się obróci. Ważne, czy konsekwencją naszego życia tutaj na ziemi będzie życie wieczne, dusz blisko Boga, czy bardzo od Niego daleko na wieki. Dlatego złączmy swoje serca z miłością Jezusa Chrystusa, które jest otwarte na obecność każdego z nas, które chce obdarzyć nas swoją łaską i błogosławieństwem, i tym bardziej starajmy się służyć Bogu i człowiekowi.